Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
8 minut po godzinie 11, Tomasz Olszewski, dzień dobry. Po godzinie 11 w poniedziałek czas Katarzyna Bellingham.
Dzień dobry Państwu.
Jak tam?
Biało, ale u nas nie wieje przynajmniej. No, jestem zdziwiona tutaj, jak bardzo wieje nad morzem. Naprawdę jest to okropne. Śnieg, wiatr, mróz, to są takie zapowiedzi takich rzeczy, które są najgorsze
zimą. Ja nagrałem około 4 nad ranem, co wyprawia wiatr z mieszkańcami Poddasza w miejscowości Sopot. Po prostu uznałem, że to będzie piękna ścieżka dźwiękowa, jeżeli gdzieś się zatnie, na przykład Walpurgię się zatną Wagnera, no to co wyprawiał wiatr w nocy, jak tu spać, jak żyć?
No
jak
ja
żyć?
Na szczęście jestem nieświadoma tego wszystkiego, tego wiatru, ale wiem, że bardzo to jest wyniszczające też dla brzegów oczywiście naszego morza.
Zwłaszcza,
chyba
że wieje od strony odbrzeżnej, molo w Brzeźnie. Tak. Teraz na celowniku w Sopocie już zostało załatwione przy
poprzednim
stormie.
No niestety taka jest natura, jest groźna, trzeba zawsze szanować i uważać i jakoś się do tego wszystkiego przygotować.
Tak jak ci kitesurferzy, których pokazują w Sopocie na plaży. To pięknie wygląda, naprawdę to budzi respekt. Przypominam się słynny film, w którym przestępcy w przebraniu amerykańskich prezydentów, wtedy jeszcze nie mieli maski Trumpa, napadali na banki, a potem pływali na deskach.
Coś takiego było.
Tak, tam Patrick Swayze grał.
Breakpoint?
Coś chyba takiego. Tak. Ale fajny film.
Fajny film. Ale wracając do ogrodów, jeżeli nie wybieracie się serwować dzisiaj albo jutro, to może warto by było pomyśleć o okrywaniu roślin na zimę.
A to wyrwie właśnie mi teraz, ja wyjdę z tą agrowłókniną,
nie, teraz
znajdą mnie
spokojnie
w okolicach oksywia.
Nie, dlatego mówimy już teraz o tym, ale to nie jest sprawa na wczoraj, bo to roślinom nie zaszkodzi taka temperatura. Teraz w Trójmieście nie ma minusowych temperatur, prawda? Jest chyba na plusie 4 stopnie. Jak jechałam samochodem, to mi tyle samochód wyświetlał, więc to nie jest ten problem. Jeżeli pojawiają się przymrozki w nocy, nad ranem, to wtedy jest tylko taki sygnał dla roślin, że faktycznie zbliża się zima i one się do tego przygotowują, one się hartują, nie można ich okryć za wcześnie. Zawsze o tym mówimy, że ani za wcześnie okrywamy, ani za późno po tym, żeby nie zdejmować tych okryć. Więc teraz jest dobry moment, żeby o tym już pomyśleć. Ja myślę, że chyba w tym tygodniu jeszcze będzie okej, ale w przyszłym już robi się zimno, prawda?
Tak mówią, że od niedzieli już ta temperatura
tak,
ma spadać.
Tak, także w tym tygodniu przygotujmy się, może nazbierajmy materiały, które nam są potrzebne, no bo o tym będziemy mówili. Czym? Różne są materiały do używania
jak
w ogrodzie.
Jak w weselu chochoł ze słomy, czy też
ze słomy również, ze słomy jak najbardziej też można, ale to zależy od roślin, to zaraz będziemy mówili o tym bardziej dokładnie, tylko tak na razie to chciałam zasygnalizować. Na pewno nie będzie to folia, ani zużyte worki po podłożu, po korze.
A na portalach piszą, że folią bąbelkową okrywają oranżerię w oliwie.
Oranżerię, jak najbardziej. Folia, ale to jest oranżeria, nie jest, że tak powiem, żywa, bo rośliny są żywe, nie można okryć, no chyba, że ktoś chce się odchudzać, to się może okryć jakąś folią plastikową, ale nie ukrywamy się cali, tak, tą folią, nosy zostawiamy na zewnątrz. No niestety rośliny, które są okryte folią, czy z jakimiś starymi workami po korze, czy po podłożu, no to niestety te rośliny będą miały największe szanse na świecie, żeby się zaparzyć, dlatego, bo będą też ciepłe dni, zgnić, no bo one potrzebują oddechu, że tak powiem. Dwie najważniejsze rzeczy, nawet jeżeli nie mówimy jeszcze o żadnych materiałach do okrywania roślin, dwie najważniejsze rzeczy, którymi się należy kierować przy planowaniu okrywania swoich roślin. Pierwsza rzecz, one muszą mieć powietrze, także wszystkie foliowe rzeczy odpadają od razu do śmietnika i one, te okrywy muszą być suche. Inaczej te rośliny zgniją, nawet jak będą miały powietrze. Także okrywa musi być przepuszczalna i sucha. I to jest podstawa okrywania roślin. A poza tym, jeżeli okrywamy rośliny zimozielone, to ta pokrywa czy okrywa musi być również przezroczysta, bo rośliny zimozielone będą potrzebowały
więcej światła, mówi. Ja tu fotosyntezuję.
Fotosyntezuję, tak jest. One będą zimą tak samo potrzebowały światła jak i latem. Oczywiście wszystkie rośliny, które zimują, że tak powiem, nad ziemią w stanie martwym, zasuszonym, a pod ziemią korzeń cały czas żyje, no to nie ma problemu. Całkowicie możemy to zakryć od góry i to jest głównie większość roślin bylin na przykład.
Czyli jak oszczędny ogrodnik powie tak, mam takie wielkie, wspaniałe worki grube na śmieci, czarne, jak do betonu i mówi na te azalie, to zły pomysł.
Bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Te rośliny na pewno
jeszcze
będą...
Jeszcze sznurkiem zawiąże na łodyżce.
Będą
nie ma z niebi długa.
Te rośliny na pewno będą chorowały. Może tego od razu nie pokażą, ale na pewno je to osłabi, A taka osłabiona roślina może na wiosnę dostać mszycy, może dostać chorób grzybowych. No i potem wiecie, drodzy Państwo, jak to jest. Sięgamy po jakieś środki, coś tam, jakieś chemie, nie chemie. Niepotrzebnie siebie trujemy, środowisko trujemy i jeszcze w dodatku ta roślina pewnie i tak umrze, bo to nie ma cudów. Trzeba po prostu podchodzić do ogrodnictwa z takim trzeźwym umysłem. Po prostu prewencja jest najważniejsza, więc nie okrywamy logiczne roślin plastikiem na zimę.
Papą też nie, papą.
Papa na dachy, niech pozostanie na dachach. Ale pan Tomasz ma rację.
Papą nie.
Nie w tym momencie. Zawsze ma rację, ale wróćmy do tej folii bąbelkowej. To jest jak najbardziej praktykowane. Folia bąbelkowa jest świetna do takiego docieplania oranżerii, ogrodów zimowych, również szklarni. Ja u siebie moją szklarnię, której przechowywałam roślinki zimą, zawsze od środka na zimę również wykładałam wszystkie części szklane właśnie folią bąbelkową. To jest takie jakby, podwójne oszklenie wtedy, prawda? Także to jest bardzo fajne i zawsze troszeczkę to pomaga, jeżeli chodzi o zatrzymanie ciepła. Ja myślę, że w naszej oliwskiej palmiarni to właśnie o to chodzi, żeby to ciepło chociaż kilka stopni troszkę bardziej zachować, dlatego, bo to zawsze jest mniejszy koszt ogrzewania. I to bardzo fajnie działa. Niestety, jedyny problem z folią bąbelkową to jest to, że na wiosnę w takich oranżeriach, czy ogrodach zimowych, czy szklarniach, które są docieplone dodatkowo taką folią bąbelkową, jest mniej światła. Więc jeżeli wysiewamy jakieś nasiona i potem te siewki oczywiście potrzebują światła, no to pamiętajmy o tym, żeby nie robić tego za wcześnie. Bo i tak troszeczkę za wcześnie wysiewamy te nasiona wiosną. Poczekać naprawdę do marca i nawet do kwietnia, bo tego światła i tak jest za mało, a jeszcze jak jest folia bąbelkowa, to już w ogóle jest ciemno. Także jeżeli chodzi o okrywanie roślin, to bardziej naturalne, przepuszczalne materiały.
Biała agrowłóknina?
Ze sklepów to jedyny materiał, jaki polecałabym Państwu, to jest właśnie ta biała agrowłóknina, ale warto też mieć w domu siatkę. Może być to metalowa siatka, czy plastikowa siatka, bo za pomocą takiej siatki można zbudować cylindry, które by okryły pnie młodych drzewek, na przykład owocowych, czy jakichś drzewek ozdobnych, które są troszeczkę bardziej wrażliwe na mrozy, albo po prostu drzewek młodych, bo bardzo często tak się zdarza, że rośliny się zaadaptują do swojego stanowiska, do ogrodu, bo pamiętajmy, że ogród ogrodowi jest nierówny. Tak? W niektórych ogrodach jest chłodniej, w niektórych jest o wiele cieplej i to jeszcze zależy od tego, czy ogrodnik znajdzie naprawdę taką zaciszne stanowisko dla rośliny, która jest bardziej wrażliwa. Niektóre rośliny mogą przeżyć w jednym ogrodzie, a w drugim nie, tylko ze względu na to, że będą posadzone ze złej strony domu, powiedzmy. Także pamiętajmy o tym, żeby używać tych materiałów naturalnych i też pamiętać, że mokrej słomy nie, mokrych liści nie, mokrego igliwia nie, dlatego, bo to wszystko może poprowadzić do zgnicia. Ale oprócz agrowłókninek, to akurat kupicie Państwo w sklepie, to nie żaden problem. I tym właśnie można okrywać rośliny, które potrzebują światła, bo agrowłóknina świetnie przepuszcza i powietrze, i światło. Więc wszystkie takie zimozielone rośliny, jak te azalie, o których Pan wspominał, na przykład jakieś magnolie, które są może młode albo w jakichś takich miejscach bardziej narażonych na powiewy wiatru, dlatego, bo zimą nawet nie tak bardzo jest mróz zły, szczególnie jeżeli będziemy mieli śnieg, bo chyba w tym roku będziemy mieli śnieg, to coś mi się wydaje.
Tak,
ale właśnie wiatr.
Na to wskazuje.
Wiatr jest bardzo wyniszczający, taki silny, suchy, ale bardzo chłodny wiatr z północy, ze wschodu i tego Państwa rośliny się będą bały. Także rośliny zimozielone agrowłókniną, a resztę słomą, suchymi liśćmi. Tylko pamiętajmy też, że te liście podczas wiatru, jeżeli nie będzie śniegu, one będą też fruwały po ogrodzie. Także jeżeli my te liście zbieramy z chodników, z podjazdów i potem przykryjemy nimi rośliny, na przykład byliny, czy rośliny dwuletnie, czy jakieś niższe krzewy, które nie są zimą zielonymi na rabatach, to one mogą latać. Więc takie listki warto potem jeszcze przykryć od góry. Może
gwoździem albo przykleić.
Nie.
Niech nie lata po ogrodzie.
Nie, po prostu wziąć kilka gałązek, jakiś cięższych krzewów czy drzewek i to przykryć.
Krótka przerwa.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Jak to było napisane w jednej z polskich komedii na szybie sklepu 101 drobiazgów, czy też 1001 drobiazgów, renament. Co zostało nam z zeszłego tygodnia?
Z zeszłego tygodnia zostały nam takie dwa pytania, które też bardzo się wiążą z tym, o czym dzisiaj mówimy, właśnie o okrywaniu roślin. Pierwsze pytanie to tak szybciutko, skimia. Czy skimię można wsadzić do gruntu, czy przezimować je w domu, dopiero co kupione na wyprzedaży? Ja powiem zawsze tak, na początku, jeżeli kupujemy jakąkolwiek roślinę ze sklepu, ze środka, tak, czy z jakiejś hali sklepowej, czy z wnętrza szkółki, czy sklepu, to zawsze pamiętajmy, że ta roślina będzie musiała, zanim zostanie wysadzona do ogrodu, czy wystawiona do ogrodu, i to jest nieważne, czy to jest zima, lato, jesień, wiosna, to nieważne jaka pora roku, zawsze. Ona zawsze musi być najpierw przehartowana troszeczkę, tak, czyli zahartowana, to się chyba po polsku mówi, czyli stopniowo przyzwyczajajmy ją do chłodnej temperatury. Jeżeli kupiliście Państwo skimię w ogrodniczym sklepie, czy pewnie w jakimś markecie budowlano-ogrodniczym, to wtedy na pewno trzeba by było ją podczas dnia może wystawiać, potem na noc chować i potem oczywiście jak to troszkę tak, jakieś 7 dni powiedzmy do 10 dni można by było ją wysadzić do ogrodu. Niestety teraz, jeżeli ta roślina jest w donicy, już nawet w zeszłym tygodniu, dlatego to pytanie jest jak najbardziej aktualne, ja już te rośliny bym nie wysadzała do ogrodu. Teraz sadzimy tylko rośliny z odkrytym korzeniem. Te rośliny, które są w donicach, mają większe, no niestety większe prawdopodobieństwa jednak przemarznięcia, bo nie możemy spodziewać się, jaka będzie zima. No to niestety ja tutaj tak nie chcę straszyć, ale to jest wszystko możliwe. Może nie być śniegu, może być bardzo niska temperatura, może być śnieg, na który bardzo czekam, ale nie ma co kombinować, bo tutaj eksperyment może się nie udać. Więc jeżeli Państwo teraz kupujecie coś w donicach, szczególnie w jakichś sklepach wewnątrz, to raczej trzymać to w domu. I na przykład tą skimię.
Ja widziałem wczoraj w promocji w jednym ze sklepów, którego nazwę nie wymienię, to było napisane jagoda. I teraz nie pamiętam, jaka to była jagoda, jakaś nie nasza to była jagoda, ale Kamczacka? W każdym razie, możliwe, ale w każdym razie to było kompletnie ususzone, to było zeschłe, to było, ziemia była tak ususzona, jakby nie widziała wody od pół roku i to było kompletnie uschłe i było, że przecena po 99 groszy.
99 groszy. No i takie, ale to prawda jest taka, że czasami można kupić na przecenach roślinę, która potem wróci do życia, ale to trzeba troszkę wiedzieć, w jakim stanie się kupuje, trzeba zobaczyć nawet takie rośliny, jak ta jagoda kamczacka, bo to jest jagoda kamczacka, to jest chyba z suchodrzew. Ona może teraz kiepsko wyglądać, sama roślina.
Ale jagody go i nie wyglądały lepiej.
Ziemia sama nie powinna być oczywiście przesuszona, ale to zawsze można sprawić troszeczkę paznokciem, czy pod spodem jest zielona, bo jeżeli nie ma liści, no to może być całkiem możliwe, że jest żywa, ale musi być zielona. Dużo osób kupuje rośliny na wyprzedażach i potrafi je uratować, ale one muszą być w ogóle żywe. Na dzień dobry, jak się je kupuje.
Bo to by było raczej ciężko. Którzy ocalają wyschnięte rośliny.
Tak, to by było raczej ciężko wskrzesić jakąś roślinę z martwych. Także jeżeli kupujemy nawet rośliny żywe, które nie są przecenione z hal, ze środka, zawsze trzeba bardzo uważać, dlatego, bo one muszą być zahartowane. Jeżeli chodzi o samą wytrzymałość skimi w naszym klimacie, to owszem, można ją uprawiać na zewnątrz, nawet bez przykrywania, ale bardzo ważne jest, żeby rosła w bardzo, bardzo zacisznym miejscu. Moja koleżanka nawet zrobiła dla swojej skimi taki niski płotek, chyba z jakichś gałązek wierzby, czy może leszczyny, ale taki niski płotek na wysokość 10 centymetrów, bo akurat rośnie przy domu, więc ma zacisznie, ale z jednej strony domu tam czasami owiewa wiatr, więc od tej strony jeszcze ma taki malutki płoteczek. I ta skimia, faktycznie tam są dwie sztuki, chyba dwa egzemplarze, rośnie bardzo dobrze i teraz wiem, że będzie jeszcze jedna tam dosadzona, bo jak wiemy, muszą być egzemplarze męskie i żeńskie, żeby one miały takie piękne, ozdobne owocki. Także jak najbardziej można ją uprawiać, tylko trzeba uważać, bo oczywiście jeżeli ta skimia też jest malutka, tak jak mówię, roślinki malutkie, młode też trzeba okrywać, więc na pewno nie ma co pożałować jej kilku gałązek jakiegoś stroiszu, czy z choinki, czy z sosny, żeby ją okryć na zimę. To jest bardzo fajny materiał właśnie, jeżeli macie Państwo dostęp, czy nawet zakupić, bo to nie jest takie drogie, właśnie przykrywać rośliny takimi gałązkami zimozielonymi. To jest bardzo fajna rzecz. Można również...
Tych gałązek teraz bardzo dużo leży, bo wiatr spowodował, jak szedłem, to i połamało igliwia różnych igieł.
Pełno. Poza tym teraz, no nie wiem, no, na przykład w moim tam okręgu, że tak powiem, gdzie ja mieszkam, w okolicach Wieżycy, jest bardzo dużo wycinek. I bardzo często można po prostu podejść i zapytać się, czy można wziąć sobie, wiadomo, nie tam, gdzie te drzewa padają na głowę ludziom, tak, bo tam i tak jest wstęp zbroniony, ale potem, jak już jest oczyszczanie tego lasu, to można podejść i poprosić o to, żeby może dostać, czy bardzo tanio kupić jakieś takie właśnie całe gałęzie fajne świerków czy sosny. Jeszcze kolejną metodą okrywania roślin na zimę, o której jeszcze nie wspomniałam, a naprawdę warto, i to jest bardzo popularna metoda, jeżeli chodzi o róże, to jest kopczykowanie. To jest nic innego jak kopczykowanie. Nie trzeba kupować żadnych dodatkowych materiałów, tylko przysypać tam, gdzie jest oczywiście nad korzeniem, wokół głównego pędu róży. Można to również stosować do hortensji i do piwonii, jeżeli jesteście Państwo w jakimś takim naprawdę chłodnym miejscu. Kopczyk na 30 cm i on wspaniale, ta ziemia, te 30 cm wspaniale zabezpieczy bryłę korzeniową i te pędy, te podstawy, u podstawy, dlatego, bo potem nawet jeżeli te pędy, które znajdują się nad kopczykiem, przemarzną, to nic, to my je po prostu obetniemy, zapomnimy o nich, a od spodu wyrosną piękne nowe pędy. To jeżeli chodzi o róże, takie krzaczaste, które oczywiście można przycinać, tak? No, wszystkie róże można przycinać, ale jeżeli będziemy przycinać do ziemi co roku róże pnące, no to niewiele z tego pnięcia będzie, prawda?
Co się wespnie, to myją ciach.
To myją ciach i ona nigdy nie wespnie się tak do 2-3 metrów przepisowych, które jest na przykład w opisie gatunku. Także, drodzy Państwo, jeżeli macie róże, to wtedy warto jednak przykryć całą różę albo za pomocą właśnie maty takiej czy słomianej, czy trzcinowej, bo wtedy to naprawdę ładnie wygląda. A jeżeli nie macie czasu albo nieważne już jak, tylko żeby przykryć, to możecie oczywiście się przykryć je białą agrowłókniną.
Wszystko zepsuło się na świecie przez postęp technologii. Bo kiedyś pudło od telewizora nadawało się na przerobienie na czołg rudy 102, na pokój dla dzieci, pokój dla lalek albo na przykrycie roślin. A teraz te płaskie telewizory bez szans. Musimy zrobić krótką przerwę.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Wieczory z historią w Radiu Gdańsk. Po 22 w poniedziałki kawędy profesora Andrzeja Januszajtisa. We wtorki udostępniamy archiwa Radia Gdańsk, a w czwartki nagrania Instytutu Pamięci Narodowej. W piątki, tym razem po 21, mówimy o tym, czego nie ma w trylogii. Natomiast w środę przed południem o wydarzeniach, które zmieniły dzieje. Historia w Radiu Gdańsk. Posłuchasz, zrozumiesz.
Reklama. Jaja, słodkie masło kakaowe, karmelowo-orzechowe kupła su czy energetyczne Sopot Spa. Pobudź zmysły aromatycznymi produktami Ziaja i skorzystaj z bezpłatnego zabiegu w salonie Ziaja dla Ciebie w Klifie.
Słyszysz?
Do Mikołaj!
Dosiądź się do jego sań, a razem z Dorą i Diego zwiedzicie cały świat.
3 i 4 grudnia Klif Gdynia zaprasza na bajkowe Mikołajki!
Na spotkaniu z Dorą, Diego i Mikołajem gwarantujemy moc zabawy i wiele ciekawych atrakcji.
Poczuj magię świąt z Klifem!
Ja to bym chciała, żeby facet mnie dopieszczał. Prezenty, romantyczne filmy.
Dziewczyno, takie cuda tylko w kinie.
Dokładnie. Cinema City zaprasza na Ladies Night, najbardziej kobiecy wieczór w mieście. Każdy bilet to mnóstwo upominków, zaskakujące atrakcje i konkursy z super nagrodami.
Już 1 grudnia o 19.30 przedpremierowo zagramy film Sally.
Sorry panowie, to nie dla was.
Ladies Night w wybranych kinach Cinema City. Kup bilet na www.cinemamyślnikcity.pl.
Dziś z Wyborczą nowy rozkład PKM, a w nim godziny odjazdów ze wszystkich przystanków, czytelne mapki i warianty przesiadek. Nowy rozkład jazdy PKM w kieszonkowym formacie tylko dziś, tylko z Gazetą Wyborczą. Partnerzy wydania: Pomorska Kolej Metropolitalna, PKP SKM w Trójmieście i Samorząd Województwa Pomorskiego.
Znasz przedsiębiorczych młodych gdańszczan albo aktywnych seniorów, którzy prowadzą własny biznes, a może imigrantów osiągających sukcesy w Gdańsku? Wejdź na dziennikbałtycki.pl i zgłoś swoich kandydatów do prestiżowych nagród prezydenta Gdańska w ramach akcji Gdańsk – Miasto Przedsiębiorczych. Możesz też nominować przedsiębiorców i firmy, które angażują się społecznie lub rozsławiają markę Gdańska. Szczegóły na dziennikbałtycki.pl.
Opera Bałtycka w Gdańsku zaprasza na premierę opery Giacomo Pucciniego La Bohème. Cyganeria. Kierownictwo muzyczne Warcisław Kunc. Reżyseria Karen Stone. Od 1 grudnia w repertuarze Opery Bałtyckiej. Poleca Radio Gdańsk.
kinomaniacy! Teraz bilety do Multikina Gdańsk już od 16 zł 90 groszy. Najgorętsze premiery, największe gwiazdy w najlepszych cenach. Tylko w twoim Multikinie. Więcej na www.multikino.pl.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham blogspot.com.
Ktoś z naszych słuchaczy chce przetestować odporność lawendy, bo pisze, a co z lawendą, która stoi na balkonie w doniczkach, jest pięknie zielona.
Super, właśnie pytanie balkonowe, jak najbardziej tutaj może ja połączę z pytaniem balkonowym z zeszłego tygodnia, które też jest troszeczkę lawendowe, bo jest ziołowe. Pani Joanna pyta, czy korzenie ziół przetrwają zimę w donicach na tarasie. Więc balkon, taras możemy wrzucić, że tak powiem, do tego samego worka i odpowiedzieć w jednej odpowiedzi. Przede wszystkim, oczywiście, rośliny na tarasie, na balkonie też mogą przemarznąć i niestety, ale one przemarzną o wiele szybciej niż rośliny w ogrodzie. Dlatego, bo one, i nie myślmy teraz o tym, co jest nad ziemią, ale pomyślmy o korzeniu, które jest pod ziemią. One przecież są w doniczkach. A więc te doniczki mogą przemarznąć, dlatego, bo one są malutkie. Im większa donica, tym mniejsze szansa na przemarznięcie. Jeżeli chodzi o lawendę, no jeżeli te rośliny są w takich donicach około, no takiej średnicy około 50 cm, to ja myślę, że nie trzeba się martwić z okryciem donicy specjalnie, ale zawsze trzeba na zimę postawić te donice na balkonie, czy skrzynki, czy jakieś inne, no jakieś wiadra, czy misy, postawić albo na, tutaj zawsze o tym mówimy, na płycie z deski, albo ze styropianu. Bo musimy, że tak powiem...
Czyli od spodu, izolacja
tak,
od spodu.
Tak, musimy przerwać
Pozioma.
Ten most chłodu, mrozu, który idzie od betonu, bo zazwyczaj są betonowe, czy tarasy, czy balkony. Także na pewno trzeba by było te donice postawić na czymś, co nie będzie przewodziło tego mrozu. A samą lawendę od góry, jeżeli pani jest w zacisznym miejscu, to ja bym nie przykrywała jej, szczerze mówiąc, jeżeli nie jest wystawiona na wschodnio-północne wiatry. Jeżeli nie, to wtedy można sobie to darować. Jeżeli jest pani wystawiona na wiatry, to znaczy nie pani, tylko pani lawenda, wystawiona na wiatry północno-wschodnie, które są najbardziej niszczące podczas zimowych i wczesno-wiosennych miesięcy, to wtedy lawenda oczywiście jako roślina zimozielona będzie fotosyntezowała zimą, więc tak jak mówiliśmy wcześniej, musimy wrzucić ją do worka z roślinami, które trzeba okrywać czymś przezroczystym. Więc ja myślę, że tutaj najbardziej bezpiecznie byłoby uderzyć w białą, taką cienką, zwykłą agrowłókninę. Jeżeli chodzi tutaj o te korzenie tych ziół, no to tak jak mówię, jeżeli macie państwo większe doniczki, to raczej myślę, że wydaje, że nie będzie problemu. Jeżeli te doniczki są mniejsze, jeżeli macie państwo okazję na przykład zadołować je w ogrodzie albo na działce gdzieś, to wtedy one na pewno lepiej przeżyją tą zimę. Jeżeli nie, to okryć donice styropianem, jakimiś workami, ale też oddychającymi, jakimiś jutowymi najlepiej. No oczywiście to trzeba o tym pomyśleć, ale bardzo dużo roślin, nie zapominajmy, które często uprawia się na balkonie, wcale nie przeżyją zimy, nawet przykryte. Także bardzo wiele z nich trzeba przenieść po prostu albo do mieszkania, albo do piwnicy, w zależności od tego, jak one będą zimowały. Jeżeli one mają część właśnie nadziemną, jakąś zieloną, to one muszą być w mieszkaniu, w miejscu, gdzie jest jakiś dostęp światła, bo one tak samo jak te przykryte lawendy czy azalie będą potrzebowały fotosyntezować zimą. Oczywiście nie powinny one być w super gorących warunkach, także jeżeli mamy grzejniki czy jakiś piec, no to postarajmy się postawić, nie będzie tak, że zrobimy im lepiej, bo one będą miały cieplej. Nie, to nie są rekiny, tak, które muszą być w cieple. To są rośliny, które potrzebują troszeczkę oddychać, więc dalej od grzejników, dalej od piecy i też dalej od takiego suchego powietrza. Dlatego, bo one będą cierpiały. I drodzy państwo, nie zdziwcie się. Ja przyniosłam do domu wszystkie moje pelargonie, mój rozmaryn, moje drzewko, liść laurowy. Bardzo dużo roślin przyniosłam do domu i niestety pelargonie bardzo cierpią. Skrętniki to przeżyły, chociaż bardzo dużo liści też zmarniało. Musiałam poodcinać sporo z nich, ale teraz powolutku przychodzą do siebie, bo i tak akurat skrętnikom ani pelargonią, to nie zaszkodzi, jak troszeczkę obskubiemy je ze starych liści, wtedy te nowe będą miały szansę wyjść. Nic się nie stanie, ale nie zdziwcie się, drodzy państwo, jak te rośliny będą wyglądały naprawdę strasznie. Ja sama myślę, że niektóre z moich pelargonii wyglądają naprawdę, jakby miały jedną nogę w grobie, ale widzę, że wychodzą nowe, nowe listki, więc tylko oskubmy z tych starych i nie martwmy się, bo będzie wszystko okej. Okay. Nie przelewajmy, nie przesuszajmy, bo niestety w domach, gdzie są grzejniki, bardzo łatwo jest też przesuszyć rośliny. Dosyć często trzeba je podlewać. Ja mam moje rośliny na przykład jak się przechodzi na pierwsze piętro, w miejscu, gdzie w ogóle nie ma grzejnika żadnego. Ale jest ciepło, bo przechodzi ciepło, zwędruje z dołu na górę i ja muszę te rośliny podlewać dosłownie co tydzień. To jest dosyć często, prawda, jak na takie rośliny, które powinny być teoretycznie w spoczynku. Ale nie możemy im pozwolić się przesuszyć, bo to będzie dla nich kolejny stres. Także jak sprawdzać, czy roślina jest mokra? No przede wszystkim oczywiście, jeżeli ona będzie bardzo mokra, no to będzie można to zobaczyć przez dotknięcie ziemi. Ale ja na przykład sprawdzam moje doniczki zawsze tak, że je podnoszę. Jeżeli ona wydaje mi się lekka, no to znaczy, że ona jest sucha. Tak naprawdę w ten sposób tak się profesjonalnie sprawdza. Jeżeli są to doniczki plastikowe, no to jest bardzo łatwe, prawda? No bo plastik nic nie waży i od razu wiemy, czy doniczka jest ciężka, to znaczy, że jest mokra, może jest za ciężka, może jest za mokra, bo to też często się zdarza. Nie przelewajmy tych roślin. Jeżeli jest leciutka, to znaczy, że warto albo od dołu, tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, wstawić ją do jakiejś miseczki, niech napije się tej wody, ile potrzebuje, albo podlać od góry. Ja swoje pelargonie podlewam od góry, dlatego, bo to nie jest roślina, to jest roślina, która teraz musi po prostu przezimować. Ale kliwie, storczyki, czy rośliny, które bym chciała, żeby mi teraz kwitły, tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, na pewno bym traktowała lepiej. Podlewałabym z nawozem potasowym, żeby kwitły. Może wstawiałabym właśnie do miseczki, żeby one napiły się tyle wody, ile chcą. Ale te pelargonie, które zimują, to tylko wystarczy bez żadnych nawozów podlewać, żeby one tylko po prostu nie uschły.
Pytanie jest konkretne. Kuflik w piwnicy przy oknie plus 15 stopni, a liście mocno opadają.
Tak, to jest właśnie o czym mówię. One prawdopodobnie mogą i wszystkie opadnąć. Dlatego, bo to jest stres. Ja mam kilka pelargonii, które całkowicie opadły liście. Naprawdę, ja myślałam, że już to się źle skończy dla nich, ale widzę, że teraz wychodzą. Dalej bardzo uważać, żeby nie było mszycy, bo to niestety jest normalne, że one przechodzą szok, one są bardzo osłabione i wszystkie te złości świata oczywiście czyhają na takie chore rośliny. Także proszę, bo ona jest chora, tak? Ona dojdzie do siebie, ona przejdzie przez tą kwarantannę, ale na razie na nią czyhają właśnie mszyce, różne choroby grzybowe, także bardzo, bardzo uważać, żeby był przepływ powietrza, żeby nie było za ciepło, za zimno, no i żeby ta ziemia nie była za mokra. Dlatego nigdy nie warto przesadzać przed przeniesieniem do domu roślin do większych donic, bo wtedy one mają więcej ziemi, w których w tej ziemi jeszcze nie ma przecież tych korzonków. One dopiero muszą wypełnić te doniczki, więc ta ziemia, no tam będzie mokro, ona może zacząć gnić. Nigdy nie przesadzamy tak naprawdę na jesień roślin, które są przygotowywane do spoczynku do większych donic, dopiero na wiosnę. Także, drodzy Państwo, nie spieszmy się z tym, bo też często są pytania, czy już coś przesadzać, czy można coś robić. Nie, tylko naprawdę bardzo uważać z tym przelewaniem, niczego nie dokarmiać. Oprócz tych, które chcemy, żeby kwitły.
Tu jest pytanie od pani Beaty. Witam. Czy pozostałe na grządkach resztki roślin, na przykład fasolki szparagowej, usunąć, czy też lepiej niech zostaną i użyźniają glebę?
No to jest takie bardzo szerokie pytanie, bo akurat fasolka szparagowa to jest roślina motylkowa. Wszystkie rośliny tu jest coś innego. Wszystkie rośliny motylkowe, łącznie z bobem, łącznie z groszkami, z fasolkami, szczególnie bo bób ma duże korzenie, one mają wspaniałą możliwość, zdolność, one akumulują wolny azot z powietrza. One łapią ten azot i on pozostaje na ich korzonkach. Więc jeżeli chodzi akurat o fasolkę szparagową, to warto by było, zawsze warto oczyszczać rabaty, zagony na warzywniku na zimę, dlatego, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, niestety pod tymi pozostałościami po warzywach często mogą zimować jakieś szkodniki, które po prostu na wiosnę tam zaczną nam szabrować jakieś nowe siewki, młode warzywa. Akurat jeżeli chodzi o rabaty, to zawsze mówię, żeby zostawić w spokoju, jeżeli chodzi o rabaty ozdobne. Ale jeżeli chodzi o warzywniki, to ja uważam, że jednak trzeba tam trzymać je w czystości, więc ja bym te wszystkie roślinki jednak usunęła i rzuciła na kompost, ale właśnie w przypadku fasolki szparagowej, czy bobu, czy groszku, warto tylko część zieloną ściąć sekatorem nad ziemią korzonki zostawić do przekopania do przyszłego roku, jeżeli dopiero w przyszłym roku będziemy przekopywać warzywnik, a jeżeli będziemy w tym roku przekopywać warzywnik, to w czasie tego kopania, oczywiście nie szpadlem, tylko widłami, zawsze jestem za tym, żeby nie używać szpadla w ogrodzie, dlatego, bo szpadel niszczy strukturę gleby, no i morduje milion, zylion drżownic przy okazji.
Ale dzieli je na wiele kawałków, z których wyrasta każda drżownica od nowa, to nie tak?
Nie, tak. Też w to wierzyłam bardzo długo, a potem mój świat się zawalił. Odrasta tylko część, która ma możliwości rozrodne, ta? Czyli ta część, która ma pupę.
Czyli to tak nie jest powiem. Tak, że jak drżownicę prokoimy na 10 części, to będzie 10 drżownic będziemy mieli, które nam spulchnią glebę, nie?
Nie, niestety. Dlatego szpadel jest dobry tylko do zakładania nowych rabat albo do ogrodów na jakimś ciężkim, na ciężkim podłożu.
Do ręcznego mieszania betonu przerabiałem to, uciekając przed wojskiem. Polecam, zamiast chodzenia na siłownię. Dobre.
Także jak będzie pani przekopywać teraz, to bardzo, bardzo porządnie, dokładnie obtrzepać, oczyścić te korzonki właśnie, bo to będzie widoczne. To są takie malutkie, białe brodaweczki na tych korzeniach, nie?
To ten azot jest takie malutkie, białe brodaweczki?
Tak, to fizycznie widać gołym okiem, że tak powiem.
Nie wiem, czy to nie powinno być objęte tajemnicą wojskową. Ale to już za późno, słowo się rzekło.
Ale ja to wszystkim opowiadam na warsztatach, ja to wszystko opisuję na blogu.
A propos warsztatów, słyszałem, że są jeszcze wolne miejsca, mogę się zapisać?
Tak, zapraszam serdecznie.
A ktoś z naszych słuchaczy też się może zapisać.
Tak, w ten weekend najbliższy, w sobotę, w niedzielę mamy warsztaty wiankowe. Będziemy robić wianki z tego, co mamy po prostu dzięki matce naturze, z lasu, z pola, z łąki. Także będą piękne kompozycje. I w niedzielę są dwa wolne miejsca. Właśnie się zwolniły dwa miejsca dzisiaj rano. Także jeżeli ktoś z państwa miałby ochotę do nas dołączyć, to zapraszam w niedzielę od godziny 11 do 15 w naszym ogrodzie wzgorzałym na Kaszubach. Są dwa wolne miejsca na warsztaty wiankowe, tylko oczywiście to się trzeba wcześniej zapisać, więc zapraszam na mojego bloga albo na Facebooka.
Trzeba mieć własne badyle, czy na miejscu
nic
będą dostępne?
Nic nie trzeba, nie. Wystarczy tylko przywieźć siebie, dobry humor, jakiś kubraczek ciepły, czapkę, rękawiczki, dlatego, bo raczej będziemy w terenie również, będziemy, może przegonię grupę po lesie, żeby zobaczyli sami, jak te piękne rzeczy, gdzie one są, gdzie można pobierać te rzeczy i oczywiście w jakiś sposób, żeby nie niszczyć lasu.
To a propos warsztatów, a teraz jest pytanie kolejne dotyczące hortensji. Widzę, że to hortensja to bardzo lubiane.
Hortensja to jest jedna z najbardziej lubianych roślin w Polsce. Tak jest.
Też jestem fanem od niedawna. Pani Bogumiła pisze, dzień dobry. Jak ciąć wiosną hortensję Pinky Winky?
Pinky Winky.
W końcu pięknie kwitła, ale pąki były wysoko, a teraz jest rozczapieżona, a gałązki raczej zdrewniałe. Odważnie?
Odważnie.
Czy odważnie ciąć, tak?
Tak. Pinky Winky to jest odmiana hortensji bukietowej. Bardzo piękna. Ja myślę, że spokojnie można dosyć mocno, tylko nie wiem też, czy ta roślina już jest, że tak powiem, duża i jeżeli nie chodzi mi o gabaryty, tylko czy już jest wiekowa, tak? Czy ile tam lat u pani rośnie. Wszystkie młode rośliny, które mają mało pędów, no to oczywiście może trzeba by było ciąć tak troszkę delikatniej, ale akurat można spokojnie te wszystkie hortensje i drzewiaste, i bukietowe ciąć wiosną, dlatego, bo one będą kwitły na pędach, które wyrosną w tym samym sezonie. Także spokojnie można to przyciąć i ja zawsze jestem za cięciem mocniejszym, bo prędzej czy później to się opłaca, że tak powiem. Także dosłownie te 40 centymetrów nad ziemią można ciachnąć równiutko. Jeżeli chodzi o hortensje ogrodowe, to tak jak zaznaczamy bardzo często, bo często są pytania dotyczące hortensji ogrodowych, no to niestety przycinamy, jeżeli w ogóle przycinamy, to tylko te pędy, które przekwitły zaraz po przekwitnięciu albo po pozyskaniu tych pięknych kwiatostanów, dlatego, bo często zbieramy je na jakieś
suche.
Albo suche, albo na jakieś ozdoby jesienne, ale niestety na wiosnę nie możemy przycinać hortensji ogrodowej, dlatego, bo właśnie ona będzie kwitła na pędach, które wytworzyła w zeszłym roku. Więc jeżeli my
to
te pędy...
To jeszcze zdąży?
Nie. Już teraz lepiej nic nie ciąć w ogóle.
No to zostawiamy na zimę, niech się
rąk zdobi. A ma pan hortensję ogrodową. No ale w Sopocie u was tam jest ciepło, można by było się pokusić, żeby przyciąć stare pędy nad samą ziemią. A te nowe wszystkie pędy, to od razu widać. Jeżeli popatrzymy na roślinę...
A to co po kwiatku? Mam mu ten ususzony kwiatek, tak?
No
to co ja mam
no,
z nim
to
zrobić?
Nie tylko dlatego widać.
To ja mam to uciąć tego, ten ususzony kwiatek, tą łodyżkę?
Niech pan podejdzie do swojej rośliny, niech pan się porządnie przyjrzy. Na pewno na niektórych pędach, długich, bez żadnych rozgałęzień, na końcu będą pąki. I to jest prawdopodobnie gałąź z pąkiem, które będą kwitły w przyszłym roku, bo to są młode pędy tegoroczne. Więc tych, cokolwiek się będzie działo, nie ruszać. A można, ale wtedy nad samą ziemią przyciąć Słucham?
Te przekwitłe, te co już te kwiatki.
Można przyciąć wyschły. Przekwitłe. Te przekwitnięte kwiatki można przyciąć albo przy najbliższym pąku, tak? Wtedy ta roślina będzie może nadal kwitła na tych pędach w przyszłym roku, ale niekoniecznie, bo one czasami właśnie tylko na tych, które wcześniej, o rok wcześniej wyrosną, te takie, o których mówiłam, długie, z pąkiem na górze. Ale takie starsze warto przyciąć nad samą ziemią. Takie bardzo rozgałęzione, takie mocno zdrewniałe. Przyciąć nad ziemią, żeby ta roślina miała takie cięcie sanitarne, żeby troszkę miała przewiewu, żeby te pędy się nie dotykały, nie tarły podczas wiatru. Nie ma co takich pędów zostawiać. Ale jeżeli chodzi o przycinanie, to myślę, że teraz pod koniec listopada już powinniśmy sobie dać na luz.
Pan Alan SMS-uje: na spacerowej wypadek na ostrym zakręcie samochód uderzył w słup, służby na miejscu, ruch, wahadłowe korki rosną. Proszę się zatem liczyć z utrudnieniami na ulicy spacerowej, a Hortensia Pinky Winky ma 4 lata.
No to już jest, że tak powiem, stara. To już można ją spokojnie ciąć. Jak to pani mówi, odważnie.
Pan Mirosław pisze: kupiłem lilię Cancador we wrześniu, wsadziłem do ziemi na działce i wyrosły już na 30 centymetrów. Czy na wiosnę będą rosły?
No nie wiem, właśnie z liliami jest problem. Ja miałam też podobną sytuację z lilią królewską, że właśnie one troszkę szybciej wyszły, no bo jednak troszeczkę ta pogoda była zwariowana. Dużo roślin dziwnie się zachowuje. Ja na pana miejscu bym tą roślinę na pewno, ile tam one wyszły?
30 centymetrów.
No dosyć dużo. Ja bym je na pewno jakoś materiałem przewiewnym, przezroczystym zakutała na ziemię, bo nie wiadomo, czy będzie ten śnieg, a mi niestety te lilie, które pozostawiłam, które mi wyszły w styczniu, bo kiedyś parę lat temu w styczniu było dosyć ciepło, bo wychodziły mi lilie w styczniu i w lutym królewskie, to potem te wszystkie pędy niestety zostały zmrożone.
Pan Krzysztof chyba chciałby dołączyć do grona ogrodników eksperymentatorów. Jak wiadomo,
Miczurin
słynny był, prawda? I jak głosi legenda, poniósł śmierć spadając z truskawki. Tak twierdzą niektórzy.
To ja myślę, że pan Tomasz coś tam w tajemnicy wielkiej robi, nam tutaj przywiezie w grudniu jakieś arbuza wielkiego.
Pan Krzysztof chciałby tak. A ja chciałbym zadać pytanie trochę odbiegające od przymrozków. Mianowicie już któryś rok z kolei zbieram kasztany i sadzę je w doniczce i ku mojemu zdziwieniu żaden nie chce rosnąć. Ja rozumiem, że to formalnie jest drzewo, ale ja chciałbym mieć w doniczce kasztanowca. Co mogę robić źle? Ile bym takie kasztany nie podlewał, to żaden nawet nie wypuści pędu.
Niech pan tam przede wszystkim zajrzy do tego kasztana, do tego nasionka. Co tam się dzieje? Czy on gnije? Na przykład. Bo jeżeli gnije, no to będzie wiadomo, że to jest jakiś problem. Ja myślę, że przede wszystkim te nasiona drzew...
A to nie jest tak, że on czeka na przyszły rok ten kasztan?
To znaczy też one potrzebują, no ja nie wiem, może pan na wiosnę je sadzi, nie wiem kiedy, ale na pewno one wymagają przygotowania do posadzenia, no trudno powiedzieć do posiania, bo to jest takie wielkie, ale bardzo często nasiona drzew należy mechanicznie im pomóc. Albo troszeczkę przepiłować skorupkę, albo przebić w jakiś sposób, albo namoczyć wcześniej, bo to nie jest takie proste. Poza tym, no, musimy podążać za naturą. Nie wiem, czy pan faktycznie od razu po spadnięciu wkłada je do doniczki, czy nie. Na pewno warto by było po prostu pójść do jakiegoś parku, na jakąś kupę kompostu, kupę liści i tam sobie pięknie kiełkujące...
Pełnych tych kasztanowców.
Ja mam tyle tego kiełkującego u siebie na tych liściach, które dostaję od radia. Ja to bym mogła mieć chyba plantacje platanów.
Kasztanowce są pożyteczne. Ja widziałem, na Żuławach zbierają miejscowi niektórzy, bo przyjeżdża, że tak powiem, firma i skupuje.
Wszystko jest pożyteczne.
Skupuje, bo z tego się robi jakiś tam ten specyfik na reumatyzm, czy coś innego, czy na bolące różne części ciała.
Tak, i nie wiem, czy ani to chyba z kasztana jadalnego.
Wiem, że kupują i nie pamiętam, po ile za kilogram płacą, ale że takie worki niektórzy zbierają duże po nawozie.
No i bardzo dobrze, firma podjeżdża, ludzie mają co robić, ładnie, wszystko rączka.
Nie rozjeżdża się tego, nie robi się pacia.
Ale jak najbardziej nasiona kasztanowca uprawia się, można nawet prowadzić kasztanowca w donicy, bo właśnie w ten sposób pierwszy kasztan przyjechał do Europy.
A to nie za czasów Sobieskiego było?
No, to
znaczy
była...
do Polski.
Tak, Sobieski to bardziej właśnie chyba do Polski sprowadził kasztanowce, ale ogólnie do Europy one przywędrowały z Turcji, znaczy do Europy, no powiedzmy do Anglii, tak? Bo jednak Anglia była takim przodownikiem, jeżeli chodzi o roślinność. Przywiózł kasztanowce nikt inny jak John Tradescant starszy, legenda, jeżeli chodzi o podróżników i o ludzi, którzy przywozili rośliny z różnych krajów do Europy. Był to niesamowity człowiek, który był królewskim ogrodnikiem, ale dzięki temu, że się zaprzyjaźnił ze swoimi przełożonymi w postaci królów, jakichś tam bardzo znanych, bardzo znaną szlachtę angielską, on z nimi się wybierał jako w takiej postaci bardziej towarzyskiej na wojny. To troszkę tam przeżył strasznych rzeczy, ale przynajmniej z tych różnych wojen przywoził niesamowite rośliny. I między innymi przywiózł na początku XVII wieku tego kasztanowca. Kasztanowca uprawiał przez wiele lat, oczywiście tylko i wyłącznie przeciętej na pół beczce dębowej, dlatego, bo oczywiście no, nie wiedział za bardzo, co z tego wszystkiego będzie, ale on go uprawiał do momentu, kiedy on zaczął kwitnąć. Ten kasztanowiec zaczął kwitnąć i to było tak bardzo pięknie opisane w książce Filipy Gregory, która napisała taką książkę bardzo fajną, bardzo dostępną dla każdego, o Johnie Tradescancie starszym. On zakwitł w momencie, kiedy jego żona umarła. To też było bardzo takie piękne. Ale to wszystko jest możliwe, tylko trzeba dokładnie wiedzieć, co się robi.
Przepraszam, zdążyła zobaczyć.
Nie pamiętam. Ale pamiętam, że ten kasztanowiec pięknie im kwitł, ale oczywiście trzeba podążać zawsze za naturą. Cokolwiek robimy, trzeba poczytać o tym, zobaczyć, jak to naturalnie kiełkuje, bo my nic nowego nie wymyślimy.
No bo właśnie pan Paweł z Paraszyna pisze i nie wiem, czy nie obraża nas tym słowem. Witam, kasztanowiec wymaga stratyfikacji.
No właśnie,
pozdrawiam.
No to jest właśnie stratyfikacja, to jest właśnie fachowa nazwa tego, o czym mówię. Mam nadzieję, że pan pozwala im zostać, że tak powiem, przez zimę i tak na zewnątrz, bo one muszą dostać bodziec, że było zimno, zima minęła i one mogą zacząć kiełkować. Ta energia tego kiełkowania nie obudzi się tak po prostu w mieszkaniu jesienią, jeżeli przyniesiemy te nasionka do domu. No i tak jak mówię, trzeba je przygotować mechanicznie.
Pan Mariusz pisze, a my w tym roku zebraliśmy kasztany z dziećmi w szkole i z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży kupujemy teraz pomoce naukowe. Udało nam
super,
się zebrać...
Super, wspaniale. Jakoś można.
1,2 tony, czyli 1200 kg kasztanów. Panie Mariuszu i dzieci drogie, gratulujemy.
Super.
To piękny pomysł. I tutaj jest pytanie kolejne dotyczące balkonowych, czy też tarasowych raczej upraw. No, ale to w sumie chyba się odnosi też do tego, co było wcześniej mówione, że przede wszystkim trzeba tę izolację poziomą, żeby tam nam nie przemazło od dołu. Z Żukowa pan Ryszard pisze, dzień dobry, mam pytanie. Mam na tarasie sporych rozmiarów donice, w których posadziłem jałowce płożące. Czy mogę je zostawić na zimę?
Jeżeli to są spore rozmiary, to myślę, że nie będzie problemu. I też patrzmy oczywiście na to usytuowanie tych jałowców, gdzie one są. Czy one są od strony północnej, od wschodniej, czy zachodniej, czy południowej. To musi pan sam zobaczyć i sam, że tak powiem, zdiagnozować. Ale jak są spore donice, to myślę, że nie będzie problemu, ale warto zawsze, jeżeli budujemy albo przywozimy, czy kupujemy takie spore donice, warto od razu nawet je umiejscowić właśnie albo na desce, albo na styropianie, żeby potem nie trzeba było takiego ciężkiego czegoś podnosić i kłaść na styropian, bo zawsze jednak to zimno może przechodzić od dołu, prawda, od tego betonu.
Tutaj kolejne pytanie, to wyślemy SMS-em, bo pani Teresa pyta o kontakt w sprawie warsztatów i adres w sprawie warsztatów, to wyślemy zaraz SMS-em.
To e-maila warsztatów. Proszę wysłać pani mojego, to możemy się w ten sposób skontaktować.
Co jeszcze powinniśmy zdążyć zrobić przed świętami? Bo za chwilę wpadniemy w szaleństwo przedświątecznych przygotowań i ogród będzie musiał poczekać.
To znaczy, jeżeli chodzi o takie roślinki bardziej w mieście, na balkonach, czy na parapetach, czy na tarasach, to przede wszystkim okryć, jeżeli mamy taką wystawę chłodną, bo te wiatry, pomimo tego, że zazwyczaj są w Europie od zachodniej strony, to zimą one się nam wrednie zmieniają
jakiś
na północ
wir kosmiczny,
i wschód.
Teraz piszę, że jakiś wir kosmiczny i ten wir może do nas zassać, zaciągnąć lodowate powietrze.
To znaczy, ja powiem szczerze, że ja jestem na wszystko przygotowana, bo teraz już myśmy tak, że tak powiem, rozwalili tą naszą planetę, że może
człowiek
się wszystko potrafi, zdarzyć.
Nie tylko Polak potrafi.
I musimy po prostu być na to przygotowani i dlatego, drodzy Państwo, naprawdę warto w ogóle, pomyślmy teraz nad przyszłym rokiem, nad tym, co będziemy sadzić wiosną w ogrodzie, naprawdę warto odchodzić od jakichś takich bardziej skomplikowanych gatunków roślin, które w ogóle nie są przystosowane do naszego klimatu. Naprawdę warto uderzyć w rośliny, które są od nas, nasze, które mogą nie tylko pomóc różnym ptaszkom, małym zwierzątkom, ale... pszczołom, tak, które są nam bardzo potrzebne, ale również, które będą po prostu zdrowo rosły. Nie będziemy się tym przejmować, nie będziemy wydawać nie wiadomo jakich pieniążków na chemię, czy na jakieś ratowanie tych roślin. I no, sami będziemy mogli się bardziej nimi cieszyć. Także
rabarbar?
Rabarbar jak najbardziej, ale chodzi mi o takie bardziej rośliny ozdobne. Sadźmy żywopłoty z głogu. Zobaczcie, jak teraz pięknie wyglądają głogi. Ja ostatnio w sobotę jechałam do Częstochowy i wzdłuż drogi rosły tak piękne kaliny. Kalina koralowa. Nie żadna kalina koralowa roseum, która jest niestety ale sterylna, ale zwykła kalina koralowa. To jest tak piękny krzew. Trzmielina pospolita.
Piękna.
Naprawdę, takie zwykłe rośliny. Pięknie wyglądają derenie. Dereń świdwa, dereń biały, dereń rozłogowy. Tego jest naprawdę dużo i to rośnie samo. Drodzy Państwo, nic nie będziecie musieli nad tym czarować, kombinować, stresować się. To rośnie samo. I teraz też, jeżeli chodzi o byliny, też używajmy roślin, które są jak najbardziej przystosowane do naszego klimatu. Nie będziemy musieli się nimi w ogóle przejmować. Latem rzadko kiedy będziemy musieli je podlewać, bo one są przystosowane tutaj do takich bardziej suchych klimatów. Także naprawdę te wszystkie jeżówki, rudbekie, saćce, rozchodniki, to nie jest jakaś moda. To nie jest jakaś taka moda, która przyszła, odejdzie. To jest moda świadoma na to, żeby po prostu naprawdę uprawiać te ogrody zgodnie z naturą, bo tak naprawdę to dla nas będzie lepiej. Nie dlatego, że uratujemy planetę, tylko dlatego, że będziemy mniej się przejmować tym, że te ogrody nam umierają.
A propos kaliny koralowej, od razu wyskakuje też przepis na nalewkę.
Ze wszystkiego, z tych wszystkich roślinek, o których mówię, te wszystkie derenie, czy jadalne, czy
dereniówka, to czy wszyscy biały, leśniczowie to mówią, to najlepsza jest.
Z tego wszystkiego można robić nalewki. I to jest bardzo fajna sprawa, bo zawsze jak moim klientom, bo ostatnio na przykład właśnie w sobotę byłam w ogrodzie u klientów, którzy posadzili, no nie wiedząc sami, drzewa u siebie w ogrodzie. Myślą, że to będą fajnie wyglądające drzewa. No ale posadzili takie drzewa jak lipy. No zupełnie to lipa to taka alejowa bardziej, prawda? Zupełnie
albo dla poetów. Do niczego, Jan z Czarnolasu siedział pod lipą i pisał.
Można lipę jakąś tam jedną przed domem, ale to poza tym to są bardzo, bardzo duże drzewa. Też trzeba pamiętać, więc za blisko też nie sadzić.
Ale pszczoła lubi. A propos.
Ale pszczoła też lubi jabłonkę rajską, jarzębinę.
Ale jak ktoś ma lipę posadzoną tam, gdzie będzie parkował samochód, to ja mu współczuję.
To też tam nie bardzo. Ale właśnie takie rośliny, których może nie przychodzą nam do głowy, może one nie są na pierwszych, na jakichś pierwszych okładkach jakichś wyfikanych katalogów.
Ale nie, żeby dom zasłonił, bo to duże drzewo. Ale po prostu ale w piosenkach się pojawia często. Jaworowi ludzie.
Jawor też jest, klon to też jest bardzo pożyteczna roślina, klon polny, zwykły klon polny, nie żaden japoński.
Musimy kończyć, Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.